Ulisses, taśma siódma, ścieżka druga. Pan to potrafi zrobić, powtórzył Miles Crawford, zaciskając dłoń z emfazą. Zaczekajcie chwilkę. Sparaliżujemy Europę, jak powiadał Ignatius Gallagher, kiedy wałęsał się pracując jako marker przy bilardzie w hotelu Clarence. Gallagher to wzór dziennikarza dla was. To było pióro. Wiecie, jak sobie wyrobił markę? Powiem wam. Była to najzręczniejsza ze znanych robót dziennikarskich. Było to w 81, 6 maja, w okresie niezwyciężonych. Morderstwa w Phoenix Parku przed pańskim urodzeniem, jak sądzę, pokażę wam. Przepchał się pomiędzy nimi ku kartoteką. Spójrzcie tu, powiedział, odwracając się. New York World zadepeszował, prosząc o specjalny artykuł. Przypominacie sobie te czasy? Profesor McHugh przytaknął. New York World, powiedział naczelny, zsuwając w podnieceniu swój słomkowy kapelusz na tył głowy. Gdzie się to zdarzyło? Tim Kelly, chcę powiedzieć, Kavanagh, Joe Brady i wszyscy pozostali. Tam, gdzie kozia skórka powoził. Cała droga, rozumiecie? Kozia skórka, powiedział Madenburgę. Fitzharris, powiadają, że ma zajazd dorożkarski tam obok mostu Bat. Holohan mi powiedział. Znacie Holohana? Hop i wypij pan, tak? Powiedział Miles Crawford. A biedny Gamley też tam jest, tak mi powiedział. Pilnuje kamieni brukowych dla miasta. Nocny stróż. Stefan odwrócił się ze zdumieniem. Gamley, powiedział, co pan mówi? To przyjaciel mojego ojca, prawda? Mniejsza o Gamleya, zawołał Miles Crawford ze złością. Niech Gamley pilnuje kamieni, dogląda, żeby mu nie uciekły. Spójrzcie tu, co zrobił Ignatius Gallagher, powiem wam. Genialne natchnienie. Natychmiast zadepeszował. Czy macie tygodnik Człowieka Wolnego z 17 marca? Dobrze, czy macie? Zaczął przewracać do tyłu stronicę rocznika i uderzył palcem w pewien punkt. Weźcie stronę czwartą. Ogłoszenie kawy Bransoma na przykład. Czy macie? No to dobrze. Telefon zaterkotał. Głos z daleka. Ja odpowiem, powiedział profesor podchodząc. B jest bramą parkową. Dobrze. Jego palec poderwał się i uderzał w punkt po punkcie dygocząc. T jest rezydencją króla. C miejscem, gdzie popełniono morderstwo. K bramą Crocmaron. Obwisła skóra jego szyi trzęsła się jak kogucie korale. Źle nakrochmalony gors koszuli wysunął się. Szorstkim ruchem wepchnął go pod kamizelkę. Halo? Tu wieczorny telegraf. Halo, kto mówi? Tak, tak, tak. Od F do P prowadzi droga, którą kozia skórka powoził, aby uzyskać alibi. Inky Core, Roundtown, Windy Arbor, Palmerston Park, Ranelagh. Zrozumieliście? F, A, B, P. Zrozumieliście? X oznacza gospodę Davy'ego na początku Upper Leeson Street. Profesor podszedł do drzwi w głębi. Blum przy telefonie, powiedział. Powiedz mu, niech idzie do diabła, powiedział naczelny bez wahania. X oznacza gospodę Barka, widzicie? Sprytne, bardzo. Sprytne, powiedział Lenahan, bardzo. Podał im to wszystko jak na talerzu, powiedział Miles Crawford. Całą tę krwawą historię. Nocna zmora, z której nigdy się nie przebudzisz. Widziałem to, powiedział naczelny z dumą. Byłem przy tym obecny. Dick Adams, najbardziej gołębiosercy, pieprzony mieszkaniec korku z wszystkich, w których kiedykolwiek Bóg tchnął życie, i ja. Lenahan skłonił się niewidzialnej powietrznej postaci, obwieszczając. Madam Amyam Adam, Anna Pana Panna. Historia, zawołał Miles Crawford. Stara kobieta z Prince Street była tam pierwsza. Było z tego wiele płaczu i zgrzytania zębami z ogłoszenia. Gregor Gray zrobił do tego rysunek. To go dźwignęło na nogi, a Paddy Hooper obrobił wtedy Taipaja, który uniósł go aż do gwiazdy. Teraz pokumał się z Blumenfeldem. Oto prasa, oto talent. Pajat. On był tatą ich wszystkich. Ojcem dech zapierającej żurnalistyki, potwierdził Lenahan, i szwagrem Chrisa Kalinana. Halo, czy jest pan tam? Tak jest tu nadal. Niech pan tu przyjdzie. Gdzie znajdziecie teraz takiego dziennikarza, co? Zawołał naczelny. Cisnął w stronę. Hardzo bytre, powiedział Lenehan do pana Omadenburgę. Bardzo zmyślne, powiedział pan Omadenburgę. Profesor McHugh wyszedł z gabinetu w głębi. Mówiąc o niezwyciężonych, powiedział, czy zauważyliście, że pewni domokrążcy zostali postawieni przed sędzią okręgowym? O tak, powiedział skwapliwie dziedzic O'Molloy. Lady Dudley powracała do domu przez park, chcąc obejrzeć drzewa przewrócone przez zeszłoroczny cyklon i przyszło jej do głowy, że powinna nabyć widoczek Dublina. Okazał się on pamiątkową pocztówką na cześć Joe Bradego, czy numeru pierwszego, czy też koziej skórki. Tuż przed rezydencją wicekróla, wyobraźcie sobie. Dziś nadają się już tylko do działu drobiazgów, powiedział Miles Crawford. Co tam prasa i palestra? Gdzież macie teraz na ławie obrońców takich facetów jak Whiteside, jak Isaac Butt, jak srebrnousty O'Hagan, co? A, pieprzona bzdura wszystkich do sracza publicznego. Jego usta poruszały się niemo nerwowymi skurczami pogardy. Czy którakolwiek chciałaby być całowaną przez te usta? Skąd wiesz? Dlaczego więc to napisałeś? Rymy i rozumy. Usta, chusta. Czy usta są chustą w jakiś sposób? Albo chusta ustami? Muszą być. Chusta, pusta, tłusta, chlusta. Rymy. Dwaj ludzie ubrani podobnie, wyglądający podobnie, para za parą. Zobaczył je idące trójkami dziewczęta nadchodzące w zieleni, w różowym, w rdzawym, okręcające się, perlaer perso, w fiolecie, w purpurze, calla pacifica oria fiamma, w złocie złocistych płomieni, di rimirar fe piu ardenti. Ale ja, starcy pokutnicy, ołowiano stopi przyciemnieni nocą, usta, chusta, grób ślub. Mów tylko w swoim imieniu, powiedział panu Madenburgę. Na dziś wystarczy. Dziedzic O'Molloy, uśmiechając się blado, podjął wyzwanie. Mój drogi Milesie, powiedział, odrzucając papierosa, nadałeś fałszywe znaczenie moim słowom. Nie bronię, jak mi w tej chwili doradzono tego trzeciego zawodu, kwa zawodu, ale twoje nogi skork poniosły cię. Dlaczego nie przytoczyć także Henry Grattana, Fluda, Demostenesa, Edmunda Burke? Ignatiusa Gallaghera wszyscy znamy, a także jego szefa z Chapleyzot, Hamsworsa, z groszkowej prasy, jego amerykańskiego kuzyna z rynsztokowej szmaty Bowery, żeby już nie wymieniać gazetki Paddy Kelego, zdarzeń Pułego, naszego czujnego przyjaciela Orla z Kiberinu. Dlaczego cytować mistrza sądowej wymowy takiego jak Whiteside? Na co dzień wystarczy nam ta oto gazeta. Łączy z dawno przeminionymi dniami. Grattan i Flood pisywali do tego właśnie dziennika, wrzasnął mu w twarz naczelny, irlandzcy ochotnicy. I gdzież jesteś teraz? Założony w roku 1763. Doktor Lucas, kogo masz teraz podobnego do Johna Philpotta Karana, a? No, powiedział dziedzic O'Molloy, na przykład radca korony Bash. Bash? Powiedział naczelny. No tak, no Bash, tak. Ma domieszkę tego we krwi. Kendall Bash, to znaczy, no, mam na myśli Seymoura Bash. Już dawno byłby sędzią, powiedział profesor, gdyby nie, no ale mniejsza o to. Dziedzic O'Molloy zwrócił się ku Stefanowi, mówiąc spokojnie i powoli. Sądzę, że jeden z najdoskonalej wygładzonych okresów, jaki kiedykolwiek udało mi się w życiu usłyszeć, padł z ust Seymoura Bash. Było to podczas tej sprawy o bratobójstwo, sprawy morderstwa Childsa. Bash bronił go. I do przedsionka mego ucha wsączył. A nawiasem mówiąc, jakże on to odkrył? Umarł we śnie. Albo ta druga historia o bydlęciu o dwóch grzbietach. Cóż to było? Zapytał profesor. Italia magistra artium. Mówił o prawie konieczności posiadania dowodów, powiedział dziedzic O'Molloy. o rzymskiej sprawiedliwości przeciwstawnej wcześniejszemu kodeksowi mojżeszowemu, Lex Talionis, i powołał się na Mojżesza, Michała Anioła w Watykanie. A? Kilka dobrze dobranych słów obwieścił Lenin. Cisza. Pauza. Dziedzie ją Molloy wyjął papierośnicę. Niepotrzebna przerwa, coś zupełnie zwykłego. Wysłannik wyjął, zastanawiając się, pudełko zapałek i zapalił cygaro. Od owego czasu często myślałem o tej dziwnej chwili, o tym, że owo niewielkie wydarzenie, samo w sobie nic nieznaczące, to zapalenie zapałki, zadecydowało o przebiegu całego dalszego życia nas obojga. Wygładzony okres. Dziedzieją Molloy podjął, nadając kształt poszczególnym wyrazom. Powiedział o tym. Ów kamienny wizerunek zastygłej pieśni, rogaty i straszliwy boski kształt człowieczy, ów wiekuisty symbol mądrości i proroctwa, który, jeśli wyobraźnia i dłoń rzeźbiarza wyryły w marmurze to, co przekształcało duszę lub duszę przekształca i zasługuje, by żyć. Jego szczupła dłoń podkreśliła wdzięcznym gestem echo i spadek. Świetne, powiedział natychmiast Miles Crawford. Boskie natchnienie, powiedział pan O'Madenburgę. Podobało się? Zapytał J.J. O'Molloy Stefana. Stefan z krwią rozgrzaną urodą mowy i gestu zarumienił się. Wziął papierosa z papierośnicy. J.J. O'Molloy podsunął papierośnicę Milesowi Crawfordowi. Jak poprzednio, Lenehan zapalił im papierosy i wziął swój łup, mówiąc: dzięki, bus bardzo, bus. Człowiek o najniższych wartościach moralnych. Profesor Megenis mówił mi o panu, powiedział J.J. O'Molloy do Stefana. Co pan naprawdę sądzi o tej hermetycznej bandzie poetów opalu i milczenia, o A.E., mistrzowskim mistyku? Ta kobieta Blawacki rozpoczęła to. Była to nielicha stara cwaniara. A.E. powiedział jakiemuś angielskiemu reportażyście, że przyszedł pan do niego wcześnie nad ranem, aby wypytywać go o podkłady świadomości. Megenis sądzi, że chciał pan sobie zakpić z A.E. Magenis jest człowiekiem o najwyższych wartościach moralnych. Mówił o mnie, co powiedział, co powiedział. Co powiedział o mnie, nie pytaj. Nie, dziękuję, powiedział profesor McHugh, odsuwając papierośnicę. Zaczekajcie chwilę, dajcie mi coś powiedzieć. Największym popisem oratorskim, jaki udało mi się kiedykolwiek słyszeć, było przemówienie Johna F. Taylora na posiedzeniu Uniwersyteckiego Towarzystwa Historycznego. Pan sędzia Fizibon, obecny przewodniczący Sądu Apelacyjnego, przemawiał na temat rozprawy nowatorskiej wówczas, zalecającej wskrzeszenie języka irlandzkiego. Zwrócił się ku Milesowi Crawfordowi i powiedział: znasz Geralda Fizibona, możesz więc sobie wyobrazić styl jego wypowiedzi. Chodzą pogłoski, powiedział J.J. O'Molloy, że zasiada on u boku Tima Hillego w komisji administracyjnej Trinity College. Zasiada u boku słodkiego stworzenia w dziecinnej sukieneczce, powiedział Miles Crawford. Wal dalej więc. Zważcie, że było to przemówienie skończonego oratora, powiedział profesor, pełne uprzejmej wyniosłości i wylewające w nieskazitelnej wymowie nie wściekłość, lecz wzgardę pysznego człowieka na nowy ruch. Był to wówczas nowy ruch. Byliśmy słabi, dlatego bezwartościowi. Zacisnął na chwilę swe długie, wąskie wargi, lecz pragnąc ciągnąć dalej, uniósł szerokim łukiem rękę ku okularom i lekko dotknąwszy drżącym kciukiem i czwartym palcem czarnej oprawy, nastawił je na inną ostrość. En promptu. Zwykłym głosem zwrócił się do J.J. O'Molloya. Taylor przybył tam, jak pan zapewne wie, z łoża boleści. Nie wierzę, aby przygotował sobie uprzednio przemówienie, bo na sali nie było nawet stenografa. Jego ciemną, wychudzoną twarz otaczała zmierzwiona broda. Szyję miał luźno okręconą szalikiem i wyglądał, choć nie był nim, jak człowiek umierający. Jego spojrzenie przesunęło się natychmiast, choć powoli, od twarzy J.J. O'Molloya ku twarzy Stefana, a potem opadło ku ziemi poszukując. Nienakrochmalony miękki kołnierzyk koszuli ukazał się spoza pochylonej głowy, przybrudzony rzadkimi włosami. Nadal poszukując, powiedział: gdy Fitzgibbon zakończył przemówienie, John F. Taylor wstał, by odpowiedzieć. Jeśli sobie dobrze przypominam, słowa jego brzmiały w skrócie następująco. Zdecydowanie uniósł głowę, oczy raz jeszcze zapatrzyły się w głąb. Bezmyślne skorupiaki zaczęły pływać tam i na powrót w wielkich soczewkach, poszukując wyjścia. Rozpoczął: panie przewodniczący, panie i panowie, z wielkim podziwem wysłuchałem uwag skierowanych przed chwilą przez mego uczonego przyjaciela do młodzieży Irlandii. Wydało mi się, że zostałem przeniesiony do kraju odległego od tego kraju i do wieku odległego od tego wieku, że jestem w starożytnym Egipcie i słucham przemówienia, które jeden z arcykapłanów tej krainy skierował do młodocianego Mojżesza. Słuchacze, by lepiej słyszeć, trzymali nieruchomo papierosy, których dym unosił się delikatnymi gałązkami rozkwitającymi wraz z jego słowami. I niechaj nasze dymy kręte. Szlachetne słowa nadchodzą. Uważaj, czy i ty mógłbyś tego spróbować? I wydało mi się, że słyszę głos owego egipskiego arcykapłana, brzmiący z wysoka, podobną do tej wyniosłością i podobną pychą. Usłyszałem jego słowa i znaczenie ich zostało mi objawione. Z ojców kościoła zostało mi objawione, że bywają rzeczy te, które skażone bywają, bo tylko rzeczy najlepsze lub takie, które nie są dobre, nie ulegają skażeniu. A niech ci, to święty Augustyn. Czemuż wy, Żydzi, nie przyjmujecie naszej kultury, naszej wiary i naszej mowy? Jesteście plemieniem koczujących pasterzy. My jesteśmy potężnym narodem. Nie macie miast ni bogactw. Nasze miasta są ulami rodzaju człowieczego, a nasze galerii, triremy i kwadriremy, wyładowane dobrami wszelkiego rodzaju, prują wody całego poznanego świata. Wynurzyliście się dopiero niedawno z pierwotnych warunków. My mamy literaturę, stan kapłański, odwieczną historię i państwowość. Nil. Dziecko, mężczyzna, wizerunek. Nad brzegiem Nilu klękają matki Marie. Koszyk z sitowia. Mąż zręczny w boju. Kamiennorogi, kamiennobrody, serce z kamienia. Zanosicie modły do podrzędnego ciemnego bóstwa. Nasze świątynie majestatyczne i tajemnicze są siedzibami Izis i Ozyrysa, Horusa i Ammonara. Waszą jest niewola, zgroza i pokora, naszymi gromy i morza. Izrael słaby jest i nieliczne jest jego potomstwo. Egipt ma nieprzeliczone zastępy i straszliwe są jego ramiona. Włóczęgami i najmitami was zwą. Świat drży na dźwięk naszego imienia. Bezgłośna czkawka wywołana głodem przerwała jego przemówienie. Odważnie zwalczył ją, unosząc głos. Lecz panie i panowie, gdyby młodociany Mojżesz usłuchał i przyjął ów pogląd na życie, gdyby skłonił swą głowę, skłonił swą wolę i skłonił swego ducha przed tym zuchwałym ostrzeżeniem, nie wyprowadziłby nigdy narodu wybranego z domu niewoli, ani nie poszedłby wiedziony za dnia słupem obłoku. Nie rozmawiałby nigdy z wiekuistym pośród błyskawic na szczycie Synaju, ani nie zszedłby stamtąd z blaskiem natchnienia na obliczu, trzymając w ramionach tablicę praw wyrytych w języku wygnańców. Urwał i spojrzał na nich, radując się milczeniem. Złowieszcze dla niego. Dziedzie Jomoloj powiedział nie bez żalu, no jednak zmarł, nie wszedłszy do ziemi obiecanej. Nagły, choć pochodzący z przewlekłej choroby, przedtem wykrztuszony zgon, powiedział Lenehan, i mając wielką przyszłość za sobą. Usłyszeli gromadę bosych stóp biegnących wzdłuż sieni, tupiących na schodach. To jest krasomóstwo, powiedział profesor, niezaprzeczalne. Przeminęło z wiatrem, zastępy Mulagmastu i Tary królów, całe mile przedsionków uszu, słowa trybuna zagłuszone w wyciem i rozpędzone na cztery wiatry. Lud znajdował schronienie w obrębie jego głosu. Martwy hałas, akazyjskie kroniki wszystkiego, co kiedykolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek bądź się działo. Kochajcie go i wysławiajcie, ja już nie. Mam pieniądze. Panowie, powiedział Stefan, jako następny punkt porządku dziennego chciałbym zaproponować, aby izba odroczyła dalszy ciąg posiedzenia. Wprawiasz mnie w osłupienie. Czy nie jest to przypadkiem francuski komplement? Powiedział pan o Madenburkę. Jest to pora, jako mi się zda, gdy dzban wina, by rzec metaforycznie, najbardziej bywa wdzięczny w onej starożytnej gospodzie. Aby tak się stało, niniejszym zostaje mocno postanowione. Każdy, kto skłania się ku temu, niechaj wyrzecze tak, obwieścił Lenehan. Kto przeciw, nie. Oznajmuję, że wniosek przeszedł. Do której, ściśle biorąc, pijackiej budy, głosuje za Munejem. Poprowadził, upominając. Twardo odmówimy picia mocnych napojów. Czyż nie tak? Tak, nie tak. W żaden sposób. Pan Omadenburke, idąc tuż za nim, powiedział, łącząc słowa z pchnięciem parasola. Naprzód, Magdufie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, zawołał naczelny, uderzając Stefana po ramieniu. Idźmy. Gdzie są te przeklęte klucze? Zaczął grzebać w kieszeni, wyciągając pogniecione kartki maszynopisu. Pryszczyca, wiem, to się nada, to pójdzie. Gdzie one są? A? Nada się. Wcisnął kartki na powrót i wszedł do gabinetu w głębi. Miejmy nadzieję. Dziedzie Omoloj, nim wszedł tam, zanim, powiedział cicho do Stefana, mam nadzieję, że dożyjesz chwili, gdy zobaczysz to wydrukowane. Chwileczkę, Miles. Wszedł do gabinetu w głębi, zamykając za sobą drzwi. Chodź, Stefanie, powiedział profesor. To doskonałe, prawda? Mieści w sobie proroczą wizję. Fuit ilium. Zburzenie wietrznej Troi. Królestwa tego świata. Władcy śródziemnomorscy są gdzieś fellachami. Pierwszy gazeciarz zbiegł, tupiąc ze schodów tuż za ich plecami, wypadł na ulicę, wrzeszcząc nadzwyczajny wyścigowy. Dublin. Muszę się wiele, wiele nauczyć. Skręcili w lewo wzdłuż Abbey Street. Ja też mam wizję, powiedział Stefan. Tak, powiedział profesor, podskoczywszy, by iść w nogę. Crawford nas dopędzi. Inny gazeciarz śmignął obok nich i wrzasnął, biegnąc nadzwyczajny wyścigowy. Drogi, drętwy Dublin. Dublińczycy. Dwie dublińskie dziewice, powiedział Stefan, podstarzałe i pobożne, przeżyły 50 i 53 lata na Fumbleys Lane. Gdzie to jest? Zapytał profesor. Niedaleko Blackpitz. Wilgotna noc w lepkich oparach głodu, oparta o mur. Twarz połyskująca blado spod barchanowej chustki. Gwałtowne serca, akazyjskie kroniki. Prędzej, kochasiu. Dalej zdobądźmy się na to. Niech stanie się życie. Chcą one zobaczyć panoramę Dublina z wysokości kolumny Nelsona. Zaoszczędzają 3 szylingi i 10 pensów w skarbonce kształtu blaszanej czerwonej skrzynki do listów. Wytrząsają stamtąd 3 pensówki, 6 pensówkę i wyłuskują pensy po ostrzu noża. 2 szylingi i 3 pensy w srebrze, 1 szyling i 7 pensów w miedziakach. Wkładają czapki i najlepsze suknie, i zabierają z sobą parasolki, obawiając się, że zacznie padać deszcz. Panny mądre, powiedział profesor McHugh. Życie bez osłonek. Za 1 szyling i 4 pensy kupują salceson i 4 naleśniki z serem w restauracji w North City przy Marlborough Street od panny Kate Collins, właścicielki. Zakupują 24 dojrzałe morele od dziewczynki u podnóża kolumny Nelsona, aby ugasić pragnienie wywołane salcesonem. Dają 2-3 pensówki panu przy kołowrocie u drzwi i zaczynają wspinać się powoli po kręconych schodach, chrząkając, dodając sobie nawzajem odwagi, lękając się mroku, dysząc, pytając jedna drugą, czy niesie salceson, chwaląc Boga i Najświętszą Pannę, grożąc, że zejdą, zerkając przez szczeliny. Chwała niechaj będzie Panu. Nie miały pojęcia, że to tak wysoko. Ich nazwiska brzmią Ann Cairns i Florence McCabe. Ann Cairns ma lumbago i naciera się przeciw niemu wodą z Lourdes, ofiarowaną jej przez pewną damę, która otrzymała pełną butelkę od jednego z braci zakonu męki pańskiej. Florence McCabe raczy się nóżką wieprzową i butelką dubeltowego piwa podczas każdej sobotniej kolacji. Antyteza, powiedział profesor, potaknąwszy dwukrotnie. Przeczyste dziewice, widzę je. Cóż zatrzymuje naszego przyjaciela? Odwrócił się. Stado biegnących gazeciarzy zbiegło pędem po schodach, rozbiegając się we wszystkich kierunkach, wrzeszcząc, trzepocząc białymi gazetami. Za nimi ukazał się na stopniach Myers Crawford w kapeluszu okalającym jak aureola jego szkarłatną twarz, rozmawiając z J.J. O'Molloyem. Chodźcie, zawołał profesor, machnąwszy ręką. Ruszył ponownie u boku Stefana. Powrót Bluma. Tak, powiedział, widzę je. Pan Blum, bez tchu, schwytany w wir szalejących gazeciarzy niedaleko redakcji irlandzkiego katolika i dublińskiego pensowego dziennika, zawołał: Panie Crawford, chwileczkę! Telegraf, dodatek wyścigowy. O co chodzi? Zapytał Myers Crawford, cofając się o krok. Gazeciarz wrzasnął panu Blumowi w twarz. Straszna tragedia w Red Mines. Dziecko nadęte miechem. Spotkanie z naczelnym redaktorem. Chodzi tylko o to ogłoszenie, powiedział pan Blum, przepychając się ku stopniom i sapiąc i wyciągając z kieszeni wycinek. Rozmawiałem przed chwilą z panem Klauczem. Mówi, że da dwumiesięczne wznowienie, potem zobaczy, ale chce wzmianki zwracającej uwagę także w telegrafie do sobotniego różowego wydania i chce, jeżeli nie jest jeszcze za późno, żeby była taka, jak powiedziałem radcy Nanettiemu, że jest w obywatelach Kilkenny. Mogę to otrzymać w Bibliotece Narodowej. Dom kluczy, rozumie pan? Jego nazwisko jest Klaucz. To taka gra słów z nazwiska. Ale właściwie przyrzekł już, że da wznowienie. Ale chcę choć trochę to rozdmuchać. Co mam mu powiedzieć, panie Crawford? PMD. Czy powie mu pan, żeby mnie pocałował w dupę? Rzekł Myles Crawford, wznosząc ramiona z emfazą. Niech mu pan to powie, prosto z mostu. Trochę nerwowy. Uwaga na szkwały. Wszyscy idą się napić ramię w ramię. Marynarska czapka Lenehana pochylona po jałmużnę przypodchlebia się jak zwykle. Ciekaw jestem, czy ten młody Dedalus jest duszą tego. Ma dzisiaj na nogach dobrą parę butów. Ostatnim razem, kiedy go widziałem, było mu widać pięty. Musiał iść gdzieś przez błoto, nieuważny facet. Cóż on robił w Irish Town? No, powiedział pan Blum, spoglądając znowu na naczelnego. Jeżeli uda mi się dostać rysunek, myślę, że będzie to warte małej wzmianki. On da to ogłoszenie, myślę. Powiem mu. Może pocałować moją królewską irlandzką dupę, zawołał głośno Myles Crawford przez ramię. W każdej chwili, kiedy zechce, niech mu pan powie. Podczas gdy bliski uśmiechu pan Blum stał, ważąc ten problem, Crawford odszedł, podrygując. Szukanie wiatru w polu. Nulla bona, Jack, powiedział unosząc dłoń do podbródka. Jestem zarżnięty potąd. Sam jestem przyciśnięty. Niedalej jak w zeszłym tygodniu szukałem faceta, który by za mnie poręczył. Musisz przyjąć dobrą wolę za uczynek. Przykro mi, Jack. Całym sercem, jeżeli mi wiatr coś przywieje. J.J. O'Molloyowi wydłużyła się twarz i ruszył dalej w milczeniu. Dopędzili innych i poszli ramię w ramię z nimi. A kiedy zjadły salceson i chleb i otarły swych 20 palców w papier, w który owinięty był chleb, zbliżyły się do balustrady. Coś dla ciebie, wyjaśnił profesor Milesowi Crawfordowi. Dwie stare kobiety z Dublina na szczycie kolumny Nelsona. To jest kolumna, oto co powiedziała pierwsza z gramolących się. To nowe, powiedział Myles Crawford, to materiał. Wyszły uczcić świętego Dupcentego, dwie stare obłudnice, co? Ale boją się, że kolumna runie, ciągnął dalej Stefan. Przyglądają się dachom i spierają się o to, gdzie stoją rozmaite kościoły. Błękitna kopuła Redmines, Adama i Ewy, świętego Laurentego O'Toole. Ale kręci im się w głowach od tego patrzenia, więc unoszą spódnicę. James Joyce, Ulysses, taśma siódma, koniec ścieżki drugiej.